Chciałbym, abyśmy przeczytali dzisiaj fragment historii Abrahama. Abraham jest ojcem wierzących, mężem wiary, wielokrotnie wspominany w Nowym Testamencie. Jeżeli jesteśmy wierzącymi, to jesteśmy w jakimś sensie dziećmi Abrahama, naśladowcami jego wiary. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli pewnym rzeczom z jego życiorysu, które będą jednocześnie zachętą, a z drugiej strony przestrogą dla nas. Otwórzmy pierwszą Mojżeszową, 15 rozdział. I zacznijmy od pierwszego wiersza. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Jeden z takich ważniejszych momentów w życiu Abrahama, kiedy Bóg daje mu obietnicę. Obietnicę odnośnie takiej istotnej dla niego sprawy, ponieważ miał żonę, a nie mogli mieć dzieci, i to było w tamtych czasach taką wielką hańbą, i no, kto będzie po nim dziedziczył. I Bóg daje mu obietnicę, że chociaż Abraham sobie już plany ułożył, kto będzie jego dziedzicem, czytaliśmy Eliezer z Damaszku, Bóg mu mówi: nie, będzie ktoś, kto od ciebie będzie pochodził i on będzie twoim dziedzicem. I potem jeszcze mu mówi, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, i jest napisane, że Abraham uwierzył Panu, a Pan poczytał mu to za sprawiedliwość. Jeden z takich przełomowych momentów w życiu Abrahama, fragment cytowany wielokrotnie w Nowym Testamencie. I zobaczmy, co się dzieje dalej. Przeskoczmy parę wersetów. 16 rozdział, pierwszy wiersz. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci. Obietnica, ale Saraj jeszcze nie urodziła dzieci. Lecz miała niewolnicę, Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła. Jest to tak skrótowo opisane, nie znamy wszystkich szczegółów. Przypuszczam, że Abram opowiedział żonie o tym, co Bóg mu mówił, że coś musiała wiedzieć o tej Bożej obietnicy. I prawdopodobnie razem z Abramem była w takim, to jeszcze wtedy Abram się nazywał, w takiej sytuacji, chyba znacie ją. Jest obietnica, z którą człowiek powiązał jakieś nadzieje, jakieś plany. No skoro Bóg obiecał, to będzie tak, tak i tak. Mija czas i nic się nie dzieje. No dlaczego? Co mamy? Może coś trzeba zrobić? W podobnej sytuacji wielu osób było. Pamiętacie Józefa na przykład, który miał te sny, I potem mijały lata i wszystko się działo jakby zupełnie odwrotnie. I przychodzą takie propozycje, zrób to, zrób tamto, a tu jest taka okazja, tu taka. I w tym przypadku Saraj wymyśliła genialną rzecz. No przecież mamy niewolnicę, ja jestem bezpłodna, ale ta kobieta prawdopodobnie nie ma tego defektu. Genialna myśl, dam ją mężowi za żonę i będziemy mieli dziecko. Przekonała Abrama do tego planu, posłuchał jej i bardzo, że tak powiem, skuteczne to było. On obcował z Hagar i poczęła. Ja sobie tak wyobrażam, gdyby to było w dzisiejszych czasach, to by powiedzieli świadectwo, jak to mieli Bożą obietnicę, uchwycili się jej i Bóg dał im taki pomysł, co zrobić, żeby ona się spełniła. I gdy według tego postąpili, to Bóg wysłuchał ich modlitw i za 9 miesięcy będą mieli syna obiecanego przez Boga. Świadectwo w internecie, artykuły. Dzisiaj co bardziej przedsiębiorczy by założyli zaraz organizację. Wiarą otrzymujemy obietnicę i tak dalej, i tak dalej. Czy naprawdę? Poczytajmy dalszy ciąg historii i gdy ją będziemy czytać, możemy zacząć podejrzewać, że coś gdzieś tutaj nie gra. Pierwsza rzecz to jest druga połowa czwartego wiersza. Mowa o Hagar. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Pierwszy skutek tego wspaniałego uczynku wiary, wysłuchanej modlitwy. Niewolnica zaczyna pogardzać swoją panią. Co dalej się dzieje? Wtedy rzekła Saraj do Abrama, krzywdy mojej tyś winien. W tym takim zgodnym małżeństwie problem. Sara wyrzuca Abramowi, że jest winien jej krzywdy. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech pan będzie sędzią między mną a tobą. Byśmy powiedzieli, no Saro, przecież to twoja wina, jeśli już. Ale częściowo Sara miała tutaj rację, to była wina Abrahama. Nie każdy prezent, który nam dają, musimy przyjąć. Abraham był odpowiedzialny, Abraham miał obietnicę. Abraham powinien rozsądzić, w jaki sposób Bóg tą obietnicę chce spełnić. Jeżeli jesteśmy takimi trzeźwymi obserwatorami, to już widzimy, że coś nie tak. Niewolnica zaczyna pogardzać panią, żona zaczyna mieć pretensje do męża. No i dalej takie rzeczy. Przeczytajmy jeszcze może kawałek. Na to rzekł Abram do Saraj, oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. Następny krok skutków tego jednego postępku, który się wydawał w pewnym momencie takim błogosławionym, takim zgodnym z Bożą wolą, z Bożymi obietnicami i z wiarą. Niewolnica ucieka. Nie będziemy wszystkiego czytać, bo by to nam za dużo czasu zajęło. Rodzi się Ismael. 16 wiersz tego rozdziału. A Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. 17 rozdział zaczyna się od takich słów. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego. Taki drobny szczegół. Podane są tutaj te lata. Między końcem 16 rozdziału a początkiem 17 upłynęło 13 lat. Przez 13 lat prawdopodobnie nic Bóg nie mówił do Abrahama, no bo te rzeczy, które mówił, są tutaj wyraźnie zapisane. Czyli ta przerwa między tymi słowami, które Bóg kierował do Abrahama, wynosiła prawdopodobnie co najmniej 14 lat, no bo jeszcze ten około roku musiało trwać między tym, co się działo wcześniej, a końcem 16 rozdziału. Myślę, że Abraham miał ciężki czas. Takie wspaniałe obietnice Bóg mu dał. Wydawało się, że posunął ich realizację do przodu. Tyle problemów w rodzinie się pojawiło, których przedtem nie było. I teraz kilkanaście lat Bożego milczenia. Nie wiem, przeżywaliście taki czas, że coś się zrobiło, jakąś decyzję, jakiś krok, po czym tak jakby Bóg wycofał się, zamilknął i musimy żyć bez jakiegoś błogosławieństwa, które kiedyś było naszym udziałem. Myślę, że Abraham dobrze przemyśliwał te sprawy. Czytajmy 17 rozdział, pierwszy wiersz, drugą połowę, co Bóg mówi. Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił. Oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody i królowie pochodzić będą od ciebie. Może opuścimy fragment od 15 wiersza. Potem rzekł Bóg do Abrahama. Saraj swej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czyż stuletniemu może się urodzić dziecko i czyż Sara 90-letnia może rodzić? I rzekł Abraham do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Na to rzekł Bóg, nie. Pierwszy raz ze strony Boga słowo nie. Ale żona twoja, Sara, urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób Bóg postępuje z Abrahamem. Nam by się wydawało, że jeżeli to, co Abraham zrobił wtedy, i Abraham, Sara i Hagar, co zrobili, jeżeli to się Bogu nie podobało, to Bóg powinien zaraz tu z nieba wstąpić, przerwać to, Abrahamie, nie tędy droga i tak dalej. Bóg inaczej postępuje. Bóg zostawił go, pozwolił mu robić to, co Abraham uważał za prawidłowe. I tylko Bóg ze swojej strony powstrzymał się na chwilę. Wycofał się, gdy Abraham spokorniał trochę, był gotów coś dalej słuchać. Bóg kontynuuje to samo, co mu przedtem mówił. Właściwie jakby zignorował trochę to, co się stało. Nie wyrobi mu żadnych wyrzutów. Wiecie, jeżeli my zaczniemy robić jakieś takie rzeczy według swojego planu, czasami wydaje się, że coś tam jakoś idzie, działa i tak dalej. Skoro Bóg nie piorunów z nieba nie zsyła, skoro nie kłóci się z nami, to wszystko jest w porządku. To nie tak. Bóg jest cierpliwy, ale Bóg pozwoli, że wszystkie skutki aż do pewnego momentu będą nas dotykały, aż się czegoś nauczymy i aż coś zobaczymy. Ale co najciekawsze, że Bóg powtarza swoją obietnicę, ten upadek Abrahama, bo to staje się jasne, że to był upadek, błąd. Nie zmienił Bożych planów, co najwyżej je opóźnił trochę. Abraham z Sarą chcieli przyspieszyć, w rzeczywistości prawdopodobnie mocno opóźnili, ale Boże plany się nie zmieniły. I gdy Bóg przychodzi po raz kolejny do Abrahama, to dalej, czy do Abrahama, mówi to samo, co przedtem, tylko z jednym jeszcze wyjątkiem, gdy Abraham się upiera przy Ismaelu, Bóg mówi nie, to nie są moje plany. Twoja żona ci urodzi syna. 18 rozdział od 9 wiersza. To jest sytuacja, jak aniołowie przyszli w gościnę do Abrahama. Wtedy rzekli do niego: gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział: w tym oto namiocie. Wtedy rzekł: na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim, a Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku. Następna jakaś wizyta i znowu powtórzenie tej samej obietnicy z jakimiś szczegółami. Bóg cierpliwy, Bóg czeka, Bóg się nie wycofuje. Abraham nauczył się już czego. Ja może wrócę jeszcze do tej pierwszej sytuacji. Gdyby Abraham z Sarą byli tacy bardziej entuzjastyczni, to w tym momencie, kiedy Hagar zaszła w ciążę, nie wiem, czy sobie wyobrażacie, że mogliby mieć takie pomysły: no, metoda działa. Mamy dużo pieniędzy, możemy kupić niewolnic, cały harem. Przecież Bóg obiecał, że tych potomków będzie jak gwiazd na niebie. Trzeba się śpieszyć, żeby tą metodą coś osiągnąć. Ja sobie to tak mówię ironicznie, ale w ten sposób wiele chrześcijańskiej działalności jest dzisiaj robionej. Oni się zatrzymali na tym jednym Ismaelu, to wystarczyło. Zresztą szybko te problemy dały o sobie znać. A Bóg dalej swoje obietnice niezmienne. Bóg swoich planów tutaj nie zmienił. 21 rozdział. Od początku. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w jego starości. W tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Wtedy Sara rzekła: Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto to usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. I rzekła: któż by kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, gdyż w starości jego urodziłam syna. Wypełniła się wreszcie Boża obietnica, na którą czekali. Zarówno Abraham, jak i Sara są w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków wymienieni pośród tych mężów wiary. Także była w ich sercu wiara, było oczekiwanie, w końcu ta obietnica się spełniła. Ale ten krok, który przedtem zrobili, znowu przypomniał o sobie. 8 wiersz. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Wydawałoby się, że już zapomnieli te stare problemy, stare przygody. A tutaj wtedy, kiedy właśnie wypełniła się obietnica, kiedy to, co Bóg naprawdę zamierzył, się stało, skutki tamtego starego uczynku znowu wypełzły na wierzch z taką wielką siłą. Ismael szydził z Izaaka. I to było dla Sary nie do zniesienia. Dlatego mówi do Abrahama: wypędź tę niewolnicę. 11 wiersz. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i z syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim. Wstał więc Abraham wcześnie rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją, a ona poszła. I zostawmy tę historię. W życiu Sary i Abrahama w tym momencie kończy się historia Hagar i Ismaela. Przykry moment, kiedy trzeba było się rozstawać z swoją niewolnicą. Abraham rozstawał się z swoją drugą żoną, ze swoim synem. Znaczy nie jest to jako przykład do naśladowania w sensie tych zewnętrznych rzeczy, natomiast ma to wielką wymowę taką symboliczną, że te rzeczy, w które się weszło jakoś poza Bożą wolą, z własnego pomysłu, trzeba ich skutki ponosić i kiedyś trzeba będzie, jeżeli Bóg da taką możliwość, zakończyć ten cały rozdział. Otwórzmy teraz Nowy Testament, bo w Nowym Testamencie jest w liście do Galacjan piękny komentarz do tego. Gdyby nie te komentarze w Nowym Testamencie, to no, bardzo różnie można by interpretować tę sytuację ze Starego Testamentu. Mógłby ktoś niemalże inaczej je interpretować, że to było dobre, że Ismael to takie błogosławieństwo i tak dalej, i tak dalej. Galacjan, 4 rozdział, od 22 wiersza. To tu jest napisane troszkę w innym kontekście, bo tutaj w liście do Galacjan ci Galacjanie są porównani do synów. Znaczy jest mowa o Ismaelu, o Izaaku. Jest mowa, że ci, którzy są wierzący, są dziećmi obietnicy, tak jak Izaak, a nie jak Ismael. Ale przy okazji jest tutaj coś powiedziane na temat sposobu, w jaki tych dwóch synów przyszło na świat. I na tym chciałbym się skupić. Galacjan 4,22. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. Może 28 wiersz i dalej. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Jest mowa, że jeden z tych synów urodził się według ciała, a drugi urodził się według obietnicy, a w następnym wierszu jest napisane jeden według ciała, a drugi według ducha, czyli to urodzenie według obietnicy jest równoznaczne z urodzeniem według ducha. Gdybyśmy patrzyli na to od sprawy takiej biologicznej, to obaj ci chłopcy urodzili się w ten sam sposób, mieli naturalnego ojca, naturalną matkę. Żadnego cudu tutaj nie było. To nie było tak, że Izak się urodził w jakiś cudowny sposób, że spadł z nieba, że coś nadzwyczajnego. Gdy tutaj jest mowa w liście do Galacjan, że jeden się urodził z ciała, a drugi na podstawie obietnicy albo według ducha, to jest tutaj rozróżnienie dotyczące, że tak powiem, pomysłu, motywów. Może jeszcze takie, to słowo ciało, które tutaj występuje, to jest greckie sarx. Jest takie nieszczęście, że w języku, w Nowym Testamencie po grecku mamy dwa słowa, które są tłumaczone w języku polskim na to samo ciało. I z tego powodu tak dosyć wielkie zamieszanie. Najgorzej, jak w niektórych wersetach występują dwa te wyrazy w oryginale, a po polsku są przetłumaczone jako jedno i to totalnie uniemożliwia odczytanie, o co tam chodzi. To słowo, o którym tutaj jest mowa, sarx, to nie jest ciało takie, jak myślimy typowo, moje ciało, które ma głowę, ręce, na przykład jest mowa o tym, że Kościół jest ciałem Pana Jezusa, to nie o to chodzi. Tutaj jest słowo ciało w sensie materiału, z którego jest zrobione. Po niemiecku, o ile dobrze wiem, to słowo, które w tym miejscu jest w Biblii używane, to jest to samo słowo, którym określa się mięso. E, chodzi o tworzywo, o naturę. Czyli moglibyśmy inaczej powiedzieć, jeden się urodził według ciała, to znaczy pomysł jego narodzenia powstał w ludzkiej naturze. Człowiek w swoim myśleniu wymyślił, żeby w ten sposób zrobić, żeby mieć syna. A ten drugi urodził się według obietnicy albo według ducha. Ten początek był w umyśle Boga. Bóg postanowił, Bóg zaplanował, Bóg obiecał i stąd się to stało. Myślę, że rozumiemy, o co chodzi. To jest bardzo, bardzo ważne rozróżnienie. Coś się stało z ciała, a coś się stało z ducha. Być może, jak ktoś patrzy na tą historię Abrahama, to myśli, że Abraham postąpił nie fair, w stylu, że bigamia, że zdrada żony, że... Ale nic z tych rzeczy. To znaczy, to wszystko było zupełnie w prawidłowy sposób. To znaczy, to było w ogóle jeszcze przed zakonem, zgodnie z jakimiś prawami, które mieli ludzie. Za zgodą jego żony, jego żona dała mu niewolnicę, za żonę jest napisane, także nie należy tego rozpatrywać w kategoriach jakiegoś takiego prymitywnego grzechu. Jedyna nieprawidłowość polegała na tym, że pomysł był zrodzony w umyśle człowieka, a ten drugi syn, jego pomysł, plan stworzony w umyśle Boga. I tu jest cała różnica. Dwudziesty dziewiąty wiersz. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Jeżeli jesteśmy wierzącymi ludźmi, ludźmi, którzy uwierzyli w Boga, którzy zaufali obietnicom, którzy zostali zrodzeni z Jego ducha, to mamy możliwość tego, aby w naszym życiu przynosić owoce duchowe, to znaczy owoce takie zrodzone z Boga, przez Boga zaplanowane, przez Boga wymyślone, a potem też i będą przez Boga Jego mocą podtrzymywane. Ale mamy również możliwość takiego rodzenia Ismaeli. Owoców, które są z naturalnego człowieka, z jego dobrych intencji, dobrych planów. Zrozumcie, nie chodzi tutaj o coś, co jest ewidentnie grzechem, bo to no, o takich rzeczach nie mówimy w ogóle, nie? Jeżeli ktoś tam zabija, kradnie, gwałci i tak dalej, to są rzeczy, które są złe, które są grzechem i w ogóle nie o to tutaj chodzi. Tu mówimy o tym, co mogą wierzący ludzie, jaki owoc wydać w swoim życiu. I nie wiem, czy to, co ja mówię, dla wielu z was jest jasne i zrozumiałe, czy nie, ale jeżeli dla kogoś nie jest to zrozumiałe, to no, zastanówcie się nad tym, popróbujcie pomyśleć, poczytać, pomodlić się o to, bo wydaje mi się, że problem jest bardzo poważny. Wydaje mi się, że większość tego, co w chrześcijańskim świecie się dzisiaj dzieje, pod szyldem jakiejś Bożej służby, to jest to, co tutaj by można było w świetle tej historii nazwać takie płodzenie Ismaelów, albo rodzenie synów według ciała. Nie wiem, czy nie spotkaliście się przypadkiem w życiu z taką wyraźną sytuacją, kiedy ktoś się modli, w końcu postanawia coś zrobić w oparciu o Biblię, o jakieś Boże obietnice, ale też o swoje decyzje, które pokazują po prostu nieznajomość Boga i niepoddanie się Duchowi Bożemu. Jakąś decyzję, która brzmi bardzo dobrze, pobożnie, spodziewamy się, że będą jakieś super rezultaty i gdy się to zrobi, zaczynają się problemy w rodzinie, problemy z Boże. Wspominałem chyba tutaj kiedyś, jeden z braci opowiadał, jak był starszym w zborze pewnym. I do zboru kiedyś przybyła taka rodzina, nie wiem, czy przeprowadzili się chyba gdzieś z innego miejsca, która w poprzednim zborze zajmowała się pracą młodzieżową. No i on porozmawiał z nimi, no i zachęcił ich, żeby tutaj w zborze zajęli się pracą młodzieżową. Po czym po jakimś czasie zauważył, że w zborze zaczęły się pojawiać problemy. Jeden problem, drugi, trzeci. I wspomina, że modlił się, co jest, żeby Bóg pokazał. No i Bóg mu pokazał, że źródłem tego była niewłaściwa decyzja z zaangażowaniem, jeśli chodzi o zaangażowanie tego małżeństwa w pracę młodzieżową w zborze. I gdy to zrozumiał, powiedział, poszedł do nich, w ogóle uznał siebie za winnego przede wszystkim, przeprosił zbór, przeprosił tych ludzi, zmienili układ z pracą młodzieżową. Po prostu ci ludzie nie byli właściwymi ludźmi. Nie chodzi o to, że byli w czymś źli czy coś. No, to nie był Boży plan po prostu. To był ludzki pomysł i gdyby nie weszli w to, to tych problemów wszystkich by nie było. Także jest bardzo ważne, żebyśmy próbowali rozróżnić. To jest czasami trudne do rozróżnienia. Ja myślę, że Abraham, gdy słuchał Sary, tego jej pomysłu, to był przekonany, że to Boże plany, Boże... Bóg pokazuje, w jaki sposób te jego obietnice mają się spełnić. Do momentu, kiedy pierwszy problem nie nastąpił, może wtedy zaczął myśleć o tym. Jest w liście do Galacjan, w 6 rozdziale, taki wiersz, dwa wiersze, 7-8. Przeczytajmy je jeszcze, bo one są też takim ostrzeżeniem. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Jeżeli myślimy, znaczy źle w kategorii, nie rozumiemy tego ciała tutaj, to możemy myśleć, że sianie dla ciała to jest takie, obiadać się, dużo pieniędzy zarabiać, spać, tego typu rzeczy. Ale w świetle tego, cośmy słyszeli już przed chwilą, to sianie dla ciała to mogą być bardzo duchowe, znaczy tak wyglądające na duchowe rzeczy, typu będę misjonarzem, będę kaznodzieją. Wiecie, że można taką zostać kaznodzieją na podstawie takiego samego pomysłu, jak Sara miała z tą Hagar. I to będzie wtedy wszystko, co w tej sferze będzie robione, będzie sianiem dla ciała. I jedynym owocem, takim skutkiem tego będą problemy w życiu tego, który będzie tym kaznodzieją i tych ludzi, którzy będą go słuchać. Kto sieje dla ciała, z ciała rzecz będzie skażenie. To dotyczy motywu, to dotyczy pomysłu, to dotyczy siły, która stoi za tym. Ktoś kiedyś dane statystyczne podał na temat misjonarzy wyjeżdżających na misję. Ja nie pamiętam już liczb, ale przeogromna większość w ciągu, nie wiem, 2 chyba lat wracała z pola misyjnego. Dotyczy tam niedawnych czasów. Wracała z pola misyjnego załamani, wyczerpani nerwowo i rozczarowani po prostu. Pojechali z wielką nadzieją, wielkim entuzjazmem, zapałem i ich na ogół chyba szczery i pełen poświęcenia wysiłek przez jakiś okres, tam rok, dwa, nie dał żadnych rezultatów i się załamywali i wracali. Pytanie było takie, czemu tak się dzieje? Prawdopodobnie większość z nich nie została przez Boga powołana. Pomysł był albo ich, albo jakichś innych ludzi. I takich rzeczy Bóg nie błogosławi. Zwróćcie uwagę, Bóg Ismaela, Ismaela jako człowieka, tak, ale w życiu Abrahama przyszedł moment, kiedy musiał Abraham odprawić go. Znam takie sytuacje, kiedy ludzie byli w jakiejś sytuacji, na przykład żona komuś umarła i modlił się o drugą żonę i podjął decyzję. Pierwsza żona była darem od Pana, błogosławieństwo. I ten człowiek nie pomyślał sobie, że to nie znaczy, że każda taka będzie. Drugie małżeństwo z takiej ludzkiej decyzji, które było takim potem ciężarem i dla osób z tej rodziny, dla osób w zborze, dla krewnych i tak dalej. I w momencie, kiedy ta druga żona umiera, na przykład wszyscy oddychają z ulgą. Znaczy nie mówię o jakimś tym, że ludzie byli złośliwi, niecierpliwi, ale po prostu był ciężar, no ewidentnie. To nie jedna osoba odczuwała, ale wszyscy. No, wiele takich różnych tego typu sytuacji, w których, kiedy decyzja była robiona, wyglądało to na Boża wola, odpowiedź na modlitwy i tak dalej. A potem, tak jak w życiu Abrahama, problem za problemem. Wspominałem tutaj na szkółkach, na których mówiłem o życiorysach pewnych Bożych ludzi, i niejednokrotnie powtarzał się taki element takiego czekania na Pana, aby rozpoznać Jego wolę. Nie wiem, czy pamiętacie, matka Ewa, gdy miała... Ktoś chciał podarować jej dom na Dolnym Śląsku, dom dla dzieci. To w rzeczywistości był początek takiej nowej formy jej działalności, w wyniku której powstało wiele takich domów porozrzucanych w różnych częściach Niemiec i Polski chyba, w których sieroty znajdowały miejsce do mieszkania. Gdy pierwszy ten dom ktoś jej ofiarował, ona nie poleciała zaraz otwartymi rękami, dziękuję, ale modliła się, aby nie dała się wprowadzić w coś, co nie jest od Boga. I z wielką, jak jechała na rozmowy tam gdzieś na Dolny Śląsk, z wielką bojaźnią, z modlitwą, z takim szukaniem Pana, czy to jest to, czy to nie jest to. Cały, nie będę teraz tego powtarzał, ale cały szereg różnych szczegółów w końcu przekonały ją, że to jest od Boga. I rzeczywiście to było od Boga, bo było potem na tym Boże błogosławieństwo. Pamiętacie może Jerzego Millera, w którego sercu przyszła myśl o tym, żeby wybudować budynek dla sierot. Nie miał pieniędzy. I pamiętam, to jest taka bardzo ważna lekcja. On przez wiele miesięcy, codziennie po parę godzin modlił się. Jego modlitwa była taka, żeby Bóg mu pokazał, czy to jest Jego wola. Że jeżeli to jest Boża wola, jeżeli to jest pomysł od Boga, to żeby mógł zwyciężyć jakąś swoją niewiarę, swoje opieszałość, lenistwo i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli to jest Jego pomysł, to żeby Bóg go zachował od tego, aby w jakiejś własnej sile, własne pomysły realizował. I trwało to ileś miesięcy, wyobrażacie sobie, ileś miesięcy po dwie na przykład godziny dziennie modlił się ciągle o to samo, ciągle tymi samymi niemalże słowami i jeszcze pisał w swoich dziennikach, że nikomu z ludzi nie powiedział o tym pomyśle, bo bał się, że po prostu ludzie będą wpływać na niego. Nawet swojej żonie nie powiedział, bo bał się, że żona na przykład zapali się i go popchnie, albo żona wystraszy się i go będzie gasić. I po iluś miesiącach takiej modlitwy wreszcie dochodzi do takiej jasności, że Pan dał mi wiarę, że to jest od Niego, że to nie jest jakaś moja myśl, moja ambicja. I chociaż nie mam dzisiaj tam jakichś pieniędzy, wierzę, że ten dom będzie stał. I według tych słów, według tej jego wiary stało się. Bóg dał pieniądze, Bóg posłał pracowników, Bóg posłał sieroty i Bóg dał swoje błogosławieństwo. Ale chodzi mi o to, że w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy w jakimś takim oczekiwaniu, kiedy jest Boża obietnica, która się nie dzieje, kiedy myślimy, co tutaj zrobić, tą najważniejszą rzeczą jest nie popaść w jakąś niecierpliwość, nie zacząć snuć jakichś pomysłów albo szukać pomysłów innych ludzi, ale przede wszystkim skierować swój wysiłek na to, aby upewnić się, czy to jest z ciała, czy to jest z ducha. Innymi słowy, czy to jest pomysł ludzki, czy to jest pomysł Boży. Jeszcze raz powtarzam, nie mówię o jakichś wątpliwych rzeczach, o jakichś grzechach i tak dalej. Mówię o robieniu dobrych rzeczy, a szczególnie o tych, które są uważane za służbę Bogu. Jeżeli będą robione według ludzkiego pomysłu, to będziemy z ciała rządzić skażenie. Jeżeli będą robione według Bożego pomysłu, z ducha będziemy rządzić żywot wieczny. Po ludzku nie jest to tak łatwo rozsądzić. Po ludzku to widać dopiero po czasie, jakie są owoce, i te owoce można ocenić. I na koniec jeszcze jeden tylko werset z listu do Hebrajczyków 6:12. Właściwie cały wiersz przeczytam. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Obietnicę w jakimś sensie wszyscy mamy. A z naszej strony potrzebna jest wiara, żeby obietnica się spełniła. I potrzebna jest cierpliwość. Abraham miał wiarę, ale w tym momencie, kiedy jakby trochę tej cierpliwości zabrakło, niepotrzebnie skomplikowali sobie życie. Przez kilkanaście lat w tym domu był problem, było coś, co nie miało być, była konkurencja. I niestety, jeżeli my w naszym życiu mamy nawet takie Boże owoce, to jeżeli urodzimy jakiś cielesny owoc takiego Ismaela, to ten Ismael będzie prześladował to, co jest z ducha. Jeżeli w zborze będzie duchowa służba i będzie też taka cielesna, to ta cielesna zawsze będzie silniejsza. To, co jest cielesne, to jest takie bardziej płodne, to jest takie silniejsze, to jest zawsze potrafi stłumić to, co jest duchowe. Bo duchowe jest, nie ma żadnych zasobów tutaj. Musi czekać na Boga, musi żyć wiarą. Musi dopiero wtedy, kiedy doczeka się, kiedy rozpozna Boży czas, Boże działanie, wtedy dopiero coś może się stać. Skłońmy nasze głowy. Ojcze, przychodzę teraz do Ciebie, przychodzimy razem. Nie wiem, ilu z nas rozumie te problemy, o których mówię, ale bardzo proszę, abyś dał nam tą łaskę, żebyśmy umieli rozróżniać te rzeczy, które są od Ciebie, według Twojego pomysłu, a te, które jakkolwiek wyglądają bardzo dobrze i duchowo, pochodzą z ludzkiego umysłu, z ludzkiego serca. Panie, naucz nas rozróżniać, abyśmy nie zmarnowali życia. A jeśli mamy takiego Ismaela, to daj łaskę, abyśmy mogli nauczyć się swojej lekcji, upokorzyć się przed Tobą i abyś mógł kiedyś dać taki czas, że i taką okazję, żeby dało się go odprawić. Amen.